Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Mocarzem wiary nazwał Jana Pawła II Benedykt XVI. W czasie spotkania z kapłanami podkreślił, że swą wiarą otworzył on nowe drogi. Wskazał zarazem na ogromne znaczenie cierpienia Karola Wojtyły. Choć nie mógł mówić, pozostał mistrzem. Powiemy o spotkaniu Benedykta XVI z księżmi diecezji Bolzano-Bressanone, podczas którego papież odpowiadał na zadawane mu pytania. Następnie w środowej rubryce poświęconej księdzu Michałowi Sopoćce przybliżymy jego lata seminaryjne i czas posługi w pierwszej parafii. A na początek ksiądz Marek Starowiejski i kolejna wakacyjna refleksja.
Grzech pierworodny. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. Nie będziemy wdawali się w interpretację tego trudnego do wytłumaczenia tekstu, który na domiar złego pozostaje niedokończony. Biblia tysiąclecia tak uzupełnia ten tekst. Dzięki drugiemu Adamowi, Jezusowi Chrystusowi, dźwignął się z niej, uzyskując usprawiedliwienie i drogę do zbawienia. Niezależnie jednak od interpretacji, zdanie zawiera treść fundamentalną dla naszego życia. Na każdym z nas ciąży grzech naszych pierwszych rodziców. Stwierdzenie to nazwał chyba Schopenhauer najważniejszym dla człowieka stwierdzeniem. I miał dużo racji. Żyjemy rozdwojeni. Pragniemy dobra. Jest w nas jakieś bardzo głębokie jego pragnienie, a równocześnie popełniamy zło. Stwierdza to Owidiusz, gdy pisze: widzę rzeczy najlepsze i potwierdzam je, ale idę za najgorszymi. Nie jesteśmy bohaterami ani wzorami cnót. Nawet święci załamywali się i upadali. Podnosili się i znowu upadali. To ten grzech sprawia, że zupełnie niespodziewanie w decydującym momencie możemy zawieść. Manekiny popularnych bohaterów filmowych czy manekiny hagiograficzne świętych, którzy od łona matki aż do śmierci są tylko bohaterscy i tylko święci, są zwyczajną nieprawdą. Takimi na pewno nie są ludzie. Jeden z księży powtarzał swoim penitentom: trzeba przyjąć nasz los ludzki, fakt, że jest się takim, a nie innym. Przyjąć pokornie swoją słabość to jednak bynajmniej nie znaczy akceptować ją biernie. Świadomość słabości może stać się motywem napędzającym życie, dynamizującym je, napełniającym je dobrem. Bo wiemy, że wprawdzie pierwszy Adam zgrzeszył, ale po nim przyszedł drugi, który odkupił grzech pierwszego Adama. Jeden sprowadził grzech, drugi z niego odkupił. I ta świadomość podnosi nas z upadku i dodaje siły do ciągłego podnoszenia się z upadków. Trzeba więc wpatrywać się w winę Adama, bo ona wyjaśnia naszą słabość, ale widzieć ją w perspektywie drugiego Adama, który dodaje siły, by z niej się wyrwać.
Około godziny trwało papieskie spotkanie z duchowieństwem południowo-tyrolskiej diecezji. Benedykt XVI odpowiadał na pytania księży w katedrze w Bressanone. Zebrało się tam ponad 400 kapłanów, którzy zadali papieżowi 6 pytań na tematy aktualne i dotyczące duszpasterstwa.
Papież dał wyraźne i jasne świadectwo także o wymiarze osobistym, oświadczył rzecznik Watykanu. Z pokorą podkreślił, że prymat biskupa Rzymu nie jest monarchią absolutną, ale służbą Kościołowi. Ksiądz Federico Lombardi poinformował Radio Watykańskie, że obszerne papieskie odpowiedzi często rozpoczynały się słowami: to mogę wam powiedzieć, choć nie jest to odpowiedź nieomylna, albo stwierdzeniem, że odpowiedzi trzeba szukać też wspólnie w kościele razem z biskupami, z synodem biskupów. Wówczas będzie ona owocem poszukiwań wspólnoty Kościoła, a nie samego tylko papieża. Dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej zapytaliśmy o nić przewodnią papieskich odpowiedzi.
Pytania były dość różnorodne. Wydaje mi się, że nicią przewodnią odpowiedzi było świadectwo wiary bardzo zakorzenionej w zjednoczeniu z Chrystusem. Postawa życia wiary w modlitewnej relacji z Bogiem, w słuchaniu natchnień Ducha Świętego. Bardzo wzruszające było pytanie chorego księdza i nawiązanie do postaci Jana Pawła II oraz jego niezwykłego świadectwa w cierpieniu. Natomiast w tym, co dotyczy życia kapłana, podkreślone zostało centralne miejsce zjednoczenia z Bogiem. Przewijał się również motyw naśladowania Chrystusa w tym, co dotyczy na przykład podejścia do problemów duszpasterstwa dzieci czy młodzieży. Papież powiedział: kiedyś byłem bardziej surowy, lecz przykład Chrystusa bardziej mnie otworzył na przypadki, w których wiara nie jest jeszcze dojrzała czy ugruntowana, ale jest jakiś przebłysk poszukiwania, pragnienia jedności z Kościołem. Wówczas wobec dzieci i młodzieży, którzy może ze względów rodzinnych rzadko uczestniczą w praktykach religijnych, można być bardziej wyrozumiałym i hojniejszym w udzielaniu sakramentów.
Ksiądz Lombardi zaznaczył, że papieskie spotkanie z duchowieństwem diecezji Bolzano-Bressanone odbywało się w atmosferze głębokiej duchowości. Odpowiadając na pytania związane z wiarą i sztuką, Benedykt XVI podkreślił nie tylko relacje rozumu i wiary, ale również to, że rozum, sztuka i wrażliwość serca zawsze winny iść razem także w życiu chrześcijańskim, dodał rzecznik Watykanu.
Michał Sopoćko,
sługa miłosierdzia.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Nitkiewicz.
Seminarium Wileńskie zostało założone w 1582 roku przez kardynała Jerzego Radziwiłła. Do jego tradycji nawiązują obecnie seminarium otwarte przed kilkunastu laty w stolicy Litwy oraz seminarium w Białymstoku, gdyż właśnie tam przeniósł się po II wojnie światowej metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski, a wraz z nim profesorowie i klerycy. 16 sierpnia 1910 roku Michał Sopoćko przekroczył próg seminaryjny, stając się jednym ze 150 alumnów. Przyzwyczajony do dyscypliny panującej w internacie, wszedł szybko w rytm kleryckiego życia. Rozmyślanie, msza święta, wykłady, studium nie sprawiały mu żadnych trudności. Starał się wykorzystać każdą minutę, każdą okazję do pogłębienia życia duchowego i zdobycia wiedzy. Nie narzekał na nic, choć czasami przeżywał bolesne chwile, jak choćby śmierć matki. W dodatku podczas pogrzebu przeziębił się poważnie, co ciągnęło się potem za nim niemal przez cały rok. Był biedny jak mysz kościelna i nieraz korzystał z życzliwości przyjaciół. Jeden z kolegów pożyczył mu peleryny, inny butów. Dawni pracodawcy z internatu pomagali nabywać przybory szkolne oraz uiszczać przepisane regulaminem opłaty. Ten ciągły niedostatek musiał być dla ambitnego studenta bardzo upokarzający. Jednocześnie umacniała się jego ufność w Boże miłosierdzie. Napiszę kiedyś. Każdy z nas ustawicznie doznaje opieki Boga miłosiernego, który z macierzyńską dobrocią i troskliwością zaopatruje nas na wszystkie potrzeby życia. Gdyby Bóg nie błogosławił prac naszych, gdyby poskąpił kropli deszczu na rolę, gdyby nas wypuścił ze swojej troskliwej opieki, znikłyby wszystkie usiłowania, zachody, a z nimi i życie człowieka. Władze seminaryjne miały o nim bardzo dobrą opinię. W związku z grożącym niebezpieczeństwem wcielenia do armii carskiej postanowiono przeto dopuścić go do święceń subdiakonatu i diakonatu już pod koniec drugiego roku studiów. tylko duchowni byli bowiem ustawowo zwolnieni ze służby wojskowej. Alumn Sopoćko wystraszył się na dobre takim niespodziewanym obrotem sprawy. Całym sercem chciał przyjąć święcenia, ale w tym konkretnym momencie nie czuł się jeszcze do nich wystarczająco przygotowany. Nie miał ponadto pieniędzy na brewiarz, do którego odmawiania zobowiązany jest diakon. Ba, nie umiał się nawet nim modlić. Nic więc dziwnego, że nawet męska rozmowa z rektorem i wyraźny nakaz spowiednika nie rozwiały do końca kłębiących się w jego umyśle wątpliwości. W celu otrzymania subdiakonatu należało udać się do Kowna, gdyż władze carskie usunęły z Wilna prawowitego biskupa Edwarda barona Roppa. Poszliśmy do katedry, wspomina ksiądz Sopoćko. Przed święceniami ujrzałem Zbawiciela ukrzyżowanego, który patrzył na mnie i powiedział: kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i idzie za mną. To mi wlało trochę otuchy i z drżeniem stanąłem w szeregu przystępujących do święceń, których udzielił biskup Cyrtoft. Miesiąc później przyjął diakonat, a po 2 latach 15 czerwca 1914 roku został wyświęcony na kapłana diecezji wileńskiej. Pierwszą parafią, do której skierowała go kuria, były Taboryszki. Wyposażony w urzędowe dekrety po łacinie i po rosyjsku, przybył tam na początku września. Parafia leżała około 40 kilometrów od Wilna, była bardzo rozległa i liczyła 6 tysięcy wiernych. Proboszcz, ksiądz Andrzej Lacki, prowadził duszpasterstwo w ówczesnym stylu, polegające na odprawianiu mszy świętej z długimi kazaniami i udzielaniu sakramentów. Młody wikary miał robić dokładnie to samo. Księdzu Sopoćce, kipiącemu apostolskim zapałem, wydało się to zdecydowanie za mało. Po co mnie tu przysłali? Pyta się w duchu, ale natychmiast daje odpowiedź własnym wątpliwościom. Fiat voluntas tua. Niech się spełni wola twoja. Jakże wstydzić się trzeba tych myśli. Napiszę w dzienniku. Miałem towarzysza, to znaczy Pana Jezusa, który mi ponad wszystko wystarczył i który smutek w radość, a zniechęcenie w czyn zamienił. On mi podyktował, co mam czynić, czym się zająć, przypominał o maluczkich, których sam najbardziej kochał, i nazywał młodszymi braćmi. Jąłem się więc tego, co uważałem za możliwe. Zaczął od nauki śpiewu. Zatrudniony w parafii organista, miał bowiem przytępiały słuch, w związku z czym grał tylko na jednej tonacji i krzyczał niemelodyjnie na cały kościół. Ksiądz Sopoćko organizuje więc regularnie próby śpiewu. Z młodzieży uczęszczającej na te zajęcia powstanie później chór parafialny, ale już teraz liturgia wygląda zupełnie inaczej, dzięki czemu wzrosła również frekwencja. Ksiądz Sopoćko daje się jednocześnie poznać jako katecheta. Za zgodą proboszcza przed niedzielną sumą tłumaczy Pismo Święte, wyjaśnia prawdy wiary i obrzędy liturgiczne. Uczestnikami tych zajęć są głównie ludzie dorośli, natomiast dla dzieci pierwszokomunijnych organizuje osobne lekcje. Kiedy w okresie Wielkiego Postu zorientował się, że wiele osób nie umie się spowiadać, robi grupowe przygotowanie do sakramentu pokuty. W międzyczasie przez parafię przeszedł front i miejsce Rosjan zajęli Niemcy. Działania wojenne i porządki wprowadzone przez nową administrację utrudniły znacznie przemieszczanie się z miejsca na miejsce. Na skutek tego ludzie z odległych wiosek, a niektórzy mieli do kościoła parafialnego nawet 20 kilometrów, nie mogli korzystać z posługi religijnej. Ksiądz Sopoćko otwiera dla nich punkty duszpasterskie w Miednikach Królewskich i w Onżadowie. Z pomocą wiernych powstają prowizoryczne kaplice, do których regularnie dojeżdża młody wikary. Angażuje zarazem w swoje akcje duszpasterskie niemieckiego kapelana wojskowego i żołnierzy pochodzących ze Śląska. Trudności nie brakuje. Trwająca wojna dodatkowo komplikuje sytuację. Zgodnie z zasadą dzieli, rządź, władze okupacyjne podsycają animozje pomiędzy Polakami, Litwinami i Białorusinami. Żandarmi utrudniają parafianom uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, nie mówiąc już o ściąganych nielegalnie kontrybucjach czy innych nadużyciach. Ksiądz Sopoćko interweniuje w obronie swoich wiernych u dowództwa. Wiele ryzykuje, lecz w końcu winni zostają ukarani. On sam tylko wie, jak ogromnej wymagało to ofiary. Zwierza się. O wielki Boże, wiele krzyżów ściele się pod stopy, krzyżów ostrych, raniących nieraz nie tylko stopy, lecz i serce. Ale więcej jeszcze róż zasadziłeś przy drodze, które widokiem i wonią osądzają bóle krzyżowe i czynią drogę przyjemną, pełną nadziei w kres szczęśliwy. Pamiętny własnych perypetii w zdobyciu wykształcenia, zakłada przy kościele bibliotekę. Udaje mu się zgromadzić ponad 300 książek, lecz jakież ma to znaczenie, jeśli wielu parafian nie potrafi nawet czytać i pisać. Kiedy przybył do Taboryszek, istniały tu jedynie dwie szkoły. Bardzo szybko otwiera więc ponad 30 nowych, praktycznie w każdej wiosce. Przeciętna szkoła miała jednego nauczyciela i około 40-50 uczniów. Nauka trwała 2-3 lata. Najzdolniejsi mieli możliwość dalszej nauki. Największym problemem jest znalezienie nauczycieli. Ksiądz Sopoćko pozyskuje ich spośród wileńskich gimnazjalistów i przy pomocy Towarzystwa Katolickiego Polskiej Szkoły Ludowej. Ponieważ brakuje im odpowiedniego przygotowania, osobiście prowadzi specjalne kursy metodyczne. Przeznacza na ten cel własne pieniądze, a zarazem organizuje składki pieniężne wśród parafian, dzięki czemu nauczyciele mają potem zapewnione utrzymanie. Władze niemieckie są początkowo nastawione pozytywnie do jego działalności na polu oświatowym i nawet udzielają jej wsparcia materialnego. Z czasem zaczyna im jednak przeszkadzać polski charakter szkół. Narastają trudności. Część nauczycieli nie dostaje pozwolenia na pracę, ksiądz Sopoćko jest śledzony i otrzymuje pogróżki. Przypuszczalnie szukano pretekstu, żeby go internować. W atmosferze narastającego napięcia rodzi się bolesna decyzja o opuszczeniu parafii. Po otrzymaniu pozwolenia kurii biskupiej, ksiądz Sopoćko opuszcza Taboryszki w nocy z 29 na 30 września 1918 roku. Wyraźnie wzruszony proboszcz Lacki ofiarowuje mu na pożegnanie własne futro, zaś parafianie przynoszą hojnie prowiant na podróż.
Za tydzień powiemy o społecznym i religijnym zaangażowaniu księdza Michała Sopoćki wśród żołnierzy. A dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Państwu. Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.